Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Jedność chrześcijan jest marzeniem Boga, powiedział papież Franciszek do biskupów różnych wyznań chrześcijańskich związanych z ruchem Focolari, których przyjął na prywatnej audiencji w Watykanie.
Kanadyjski episkopat przeprosił przedstawicieli ludów tubylczych, którzy ucierpieli w szkołach rezydencjalnych prowadzonych przez Kościół.
Moim zadaniem będzie scalenie wspólnoty i przywrócenie wiernym nadziei, powiedział nowy patriarcha katolickiego kościoła ormiańskiego po spotkaniu z papieżem.
25 września witają Państwa Marek Krzysztofiak
i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Franciszek przyjął na prywatnej audiencji w Watykanie biskupów różnych wyznań chrześcijańskich związanych z ruchem Focolari. Na spotkanie z papieżem przybyło 10 hierarchów, a ponad 170 z 45 krajów świata uczestniczyło w audiencji online. Spotkanie z Ojcem Świętym było ostatnim punktem programu ekumenicznej konferencji Focolarynów pod hasłem Odwaga Jedności.
Papież przypomniał, że ruch Focolari od zawsze działał w służbie jedności Kościoła i wszystkich ludzi poprzez charyzmat, który otrzymał od swojej założycielki Chiary Lubich.
Pośród ran i zniszczeń wojennych Duch Święty zasiał w młodym sercu Chiary ziarno braterstwa i komunii. Ziarno, które pociągnęło ludzi wszystkich języków i narodów mocą Bożej miłości, która tworzy jedność, nie wykluczając różnorodności, a wręcz przeciwnie, wzmacniając ją i harmonizując. Papież i biskupi nie służą zewnętrznej jedności, jednolitości, ale tajemnicy komunii, jaką jest Kościół w Chrystusie. Można powiedzieć, że jedność jest marzeniem Boga. Jego zamiarem jest pojednanie i zharmonizowanie wszystkiego i wszystkich w Chrystusie.
Nowy patriarcha katolickiego kościoła ormiańskiego został przyjęty przez papieża Franciszka. Rafał Piotr, 21 Minasjan, wyznał Radiu Watykańskiemu, że było to spotkanie z ojcem, bardzo zainteresowanym losem Ormian. Podkreślił, że wciąż bardzo cierpią oni z powodu rozproszenia i życia w diasporze. Moim zadaniem będzie scalenie wspólnoty i przywrócenie wiernym nadziei, mówił Rafał Piotr, 21.
Nowy patriarcha podkreśla, że spotkanie z Franciszkiem przebiegło w bardzo serdecznej atmosferze. Dał mi ważne wskazówki na przyszłość, mówi patriarcha Minasjan.
Przede wszystkim będę starał się być prawdziwym pasterzem, dobrym pasterzem. Program, który mam w sercu wraz ze wszystkimi członkami synodu, będzie polegał na opracowaniu bardzo jasnej strategii dla ormiańskiego kościoła katolickiego, tak abyśmy mogli się wzmocnić i odnowić w celu wdrożenia nowej strategii apostolatu misyjnego. Musimy jeszcze bardziej służyć naszej społeczności, która wiele wycierpiała, nie tylko 100 lat temu w czasie ludobójstwa, ale i w ostatnich dekadach. Wielu musiało zostawić za sobą wszystko, aby wyruszyć w poszukiwaniu nowej ziemi, nowych możliwości życia. Jak wspomniał mi Franciszek, naród ormiański ma to doświadczenie cierpienia i wie, jak się odnowić i odbudować. Dla nas jest to więc wyzwanie, aby pomóc tym wszystkim ludziom, którzy są w diasporze i zgromadzić ich w domu, którym jest Kościół. Chcemy umacniać ich wierze i pomóc zapewnić to wszystko, co jest potrzebne do bezpieczniejszego i godniejszego życia niż to, czego wcześniej doświadczyli.
Patriarcha Minasjan wskazuje na ogromne bogactwo katolickiego kościoła ormiańskiego, jakim jest silna i wytrwała wiara jego wiernych. Tam, gdzie są prześladowania, jest więcej wiary i przywiązania do Kościoła Powszechnego, mówi patriarcha. Wyznaje, że odwiedzając kraje byłego Związku Radzieckiego, doznaje niesamowitego umocnienia jako ksiądz. Istnieje tam tak głęboka wiara, której ja z podobną głębią nie jestem w stanie wyrażać. W ich duszach jest ukryta wiara, która eksploduje podczas ceremonii, podkreśla patriarcha Minasjan.
Kanadyjski episkopat opublikował oświadczenie, w którym przeprasza członków społeczności indiańskich ludów tubylczych, którzy w kanadyjskich szkołach prowadzonych przez Kościół doświadczyli krzywd. Biskupi zobowiązali się do stosownego zadośćuczynienia i wyrazili bliskość z ofiarami.
Kanadyjski Kościół przyznał, że był zaangażowany w systemowy proces niszczenia rdzennych języków, kultury i duchowości, przeprowadzony bez poszanowania dla tradycji i mądrości ludności rdzennej. Uznajemy, że przedstawiciele wielu katolickich wspólnot dopuścili się licznych nadużyć fizycznych, psychologicznych, emocjonalnych, duchowych, kulturowych i seksualnych, czytamy w oświadczeniu. Zwierzchnicy kanadyjskiego kościoła zapewnili o swoim zaangażowaniu w proces uzdrowienia. Zapewnili, że wkraczają w nową erę pojednania, w której priorytetem będzie wysłuchanie doświadczenia Indian oraz kształcenie ludzi kościoła w temacie kultur i duchowości ludów rdzennych. Episkopat przypomniał, że w grudniu bieżącego roku delegacja ocalałych rdzennych mieszkańców spotka się w Rzymie z Ojcem Świętym. Papież chce wysłuchać ich historii oraz dyskutować o tym, jak zrealizować wspólne pragnienie odnowienia relacji i kroczenia drogą nadziei w nadchodzących latach. Biskupi zobowiązali się do współpracy ze Stolicą Apostolską i rdzennymi partnerami nad możliwością wizyty duszpasterskiej papieża w Kanadzie. Raport Kanadyjskiej Komisji Prawdy i Pojednania wykazał, że w ciągu blisko 115 lat z powodu chorób, głodu, zimna i innych przyczyn zmarło co najmniej 4 tysiące z około 150 tysięcy indiańskich dzieci, które w ramach asymilacji rdzennej ludności zostały zabrane rodzinom i umieszczone w szkołach rezydencjalnych. 80 ze 120 placówek rząd powierzył Kościołowi katolickiemu.
Różnorodność Europy wynika z jej głębi i zachowanie tego jest jednym z głównych wyzwań stojących dziś przed Kościołem, uważa kardynał Vincent Nichols, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy, która obraduje w tych dniach w Rzymie z okazji 50-lecia tej instytucji. Kardynał Nichols jest katolickim prymasem Anglii i Walii, krajów, które w ubiegłym roku wystąpiły z Unii Europejskiej.
Rozmawiając z Radiem Watykańskim, podkreślił, że Kościół w Europie musi powrócić do swego fundamentu, jakim jest Jezus. Tylko w ten sposób może się dokonać jego odnowa. Ważne jest również, byśmy mieszkańcom Europy dawali chrześcijańską odpowiedź na ich egzystencjalne dylematy. Od tego zaczęła się ewangelizacja Europy. Kardynał Nichols wspomniał o wydarzeniu, które miało kluczowe znaczenie dla chrystianizacji Anglii.
Było to w 682 roku. Król Edwin odbywał sąd, na którym niemal nie został zamordowany. W tym samym czasie był świadkiem bezpiecznego porodu swej córki. Stanął wobec śmierci i narodzin. Zapytał się swych kanclerzy, co to ma znaczyć. Jeden z nich powiedział mu: nasze życie jest niczym lot wróbla przez biesiadną salę, w której jest zgiełk, podekscytowanie, ale wróbel wlatuje przez jedne drzwi z ciemności, a drugimi wylatuje w ciemność. Wychodząc od tego obrazu, chrześcijański kanclerz króla rozpoczął z nim rozmowę o tym, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. W konsekwencji król Edwin przyjął wiarę chrześcijańską, a potem odegrał istotną rolę w nawróceniu północnej Anglii. Chodzi więc o te egzystencjalne pytania: kim jesteśmy, skąd pochodzimy, co jest naszym przeznaczeniem i jak mamy wspólnie przemierzać przez to życie.
Kościół w Europie potrzebuje zmartwychwstania, a ukraiński kościół grecko-katolicki jest świadkiem tego, że zmartwychwstanie może nastąpić, przypomina arcybiskup Światosław Szewczuk. Uczestniczy on w obradach Rady Konferencji Episkopatów Europy.
Przypomina, że kiedy przed 50 laty powstawała ta rada, kościół na Ukrainie był dręczony przez komunistyczny reżim. Jednak przed 30 laty doświadczyliśmy zmartwychwstania, mówi arcybiskup Szewczuk.
To pokazuje, że nawet największa nawałnica ateizmu nie może unicestwić mocy zmartwychwstałego. Również dziś Ukraina jest krajem udręczonym. Od 7 już lat trwa krwawa wojna i nie widać końca tego bolesnego doświadczenia. Wiara jednak potrafi dostrzec już koniec. To jest głos nadziei, która opiera się na wierze w zmartwychwstałego. Jest to przesłanie Kościoła grecko-katolickiego dla całej Europy. Europa musi doświadczyć zmartwychwstania. To odrodzenie wiary w zmartwychwstałego należy do istoty chrześcijańskiego orędzia.
Watykański sekretarz stanu zabrał głos podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Mówiąc o konieczności rewitalizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaznaczył, że państwa członkowskie muszą się zastanowić, czy struktura stworzona zaraz po II wojnie światowej nadal odpowiada współczesnym czasom.
Kardynał Parolin zaznaczył, że prawdziwa rewitalizacja struktur ONZ nie oznacza jedynie usprawnienia mechanizmów, ale realizację wspólnie uzgodnionych celów. Taka postawa, podkreślił watykański sekretarz stanu, sprawi, że organizacja będzie spełniać swe zadania i nie stanie się narzędziem w rękach potężnych graczy politycznych. Aby pomóc wyjść światu z różnych kryzysów, organizacja musi powrócić do swoich pierwotnych zasad, zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, powiedział kardynał Parolin. Zaznaczył, że ONZ potrzebuje zdrowej polityki, o którą apeluje papież Franciszek. Polega ona na dążeniu do wspólnego dobra, a nie poszukiwaniu partykularnych interesów, zauważył watykański sekretarz stanu.
W trwającym szczycie systemów żywnościowych ONZ uczestniczą przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Paul Gallagher, sekretarz do spraw relacji z państwami, podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że istnieje silna potrzeba zintensyfikowania międzynarodowych działań na rzecz przekształcania systemów żywnościowych oraz zwalczania braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia.
Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych przypomniał słowa papieża, że głód w XXI wieku jest nie tylko tragedią ludzkości, ale także prawdziwym powodem do wstydu. Konieczne jest podjęcie skutecznych działań zamiast nieustannego formułowania deklaracji i strategii. Watykański dyplomata zaznaczył, że dostęp do żywności jest podstawowym prawem człowieka. Konieczne jest zapewnienie osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji środków niezbędnych do utrzymania siebie i swoich rodzin w perspektywie długoterminowej. Kluczową kwestią jest przekształcenie systemów żywnościowych, by zapewnić wszystkim odpowiednią żywność. Kulturę wyrzucenia należy zastąpić kulturą troski, która chroni wrodzoną godność każdej osoby i podtrzymuje ziemię jako nasz wspólny dom.
Papieska Rada do Spraw Kultury i Uniwersytet La Sapienza w Rzymie podpisały porozumienie o współpracy kulturalnej i naukowej, które umożliwi realizację wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych. To pierwsza taka umowa pomiędzy włoską uczelnią a watykańską dykasterią.
Pierwsze wspólne projekty będą dotyczyły współpracy w zakresie antropologii, sportu, kultury cyfrowej, humanizmu postpandemicznego. Współpraca będzie realizowana na różne sposoby, od wspólnych projektów badawczych, przez wymianę informacji i publikacji naukowych, po organizowanie seminariów i wydarzeń kulturalnych, powiedziała Antonella Polimeni, rektor Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie.
Z kolei kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, podkreślił, że podpisana umowa jest kolejnym krokiem do budowania jedności pomiędzy kulturą świecką i katolicką.
Poszukiwanie jest sprawą fundamentalną. Jak powiedział Sokrates, należy do samej istoty egzystencji. Jest to również fundament wiary, która jest zawsze wejściem w tajemnicę. Z tego powodu ważne jest, aby w ramach poszukiwań wsłuchiwać się w różne głosy. W kulturze potrzebujemy odnajdywać dziś to, czego tak często brakuje w relacjach społecznych i politycznych, a mianowicie dialog. Taki jest sens podpisania tej umowy o współpracy dwóch instytucji, które różnią się pod względem celu, ale spotykają się poprzez dialog, poszukując, na ile to możliwe, prawdy i podstawowych wartości dotyczących istnienia człowieka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.